Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, koniec roku nastraja nas do pewnych podsumowań, również podsumowań w przestrzeni politycznej. Pamiętamy jeszcze sprzed rokiem, jak mieliśmy do czynienia z okupacją Sejmu, na ulicach pojawiały się demonstracje kodowskie, a zagranica mówiła, że mamy do czynienia z pełzającą dyktaturą. Jakoś ten rok o tyle udało się przeżyć, że nie zmienił się rząd w sensie większości parlamentarnej, ale też nic się złego nie stało w gospodarce, ani w przestrzeni finansowej, ani w przestrzeni inwestycyjnej czy jakiejkolwiek innej. Program PiS-u jest jakby realizowany, był realizowany, a sondaże miast spadać rosły i to rosły tak dla rządu Beaty Szydło, jak i dla partii Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego tak się działo? Ponieważ Polacy widzieli, że tak zagranica, jak i ulica nie mają racji, że ich bardzo agresywne poczynania nijak się mają do tego, jak wygląda kondycja życia przeciętnego Polaka. I to nie tylko w perspektywie tak zwanego programu 500+, ale i zmniejszającego się bezrobocia, zwyżek płac i to dosyć znacznych, jeśli jak bierzemy pod uwagę naszą obecną sytuację gospodarczą. Wszystko to pokazywało, czy też udowadniało ludziom, że zmiany idą raczej w dobrym kierunku, a już na pewno niczym jest nieusprawiedliwiona agresja tak potężna, jaka miała miejsce w Sejmie czy na ulicy. Po tym roku już widzimy zupełnie inną sytuację. Owszem, były jakieś małe manifestacje pod Pałacem Prezydenckim czy pod Sejmem, ale ich znikomość w sensie liczby zupełnie nie zadowalała nawet tych obserwatorów liberalnych tego, co się w naszej przestrzeni politycznej dzieje. Jeden z publicystów stwierdził, zarzucił politykom opozycji, że mieszali kapustę w czasie Wigilii, a nie uczestniczyli w protestach, co jest zupełnym skandalem. Opozycja, idąc w coraz bardziej ostre zachowania, dzieli się wewnętrznie, nie tylko w sensie różnych partii, jak Nowoczesna czy Platforma, ale i wewnętrznie. Wystarczy pokazać podział wewnątrz Nowoczesnej na frakcje Ryszarda Petru czy Katarzyny Lubnauer. Więc, kiedy podsumowujemy ten okres, przychodzi nam na myśl wniosek, że warto realizować pewne słuszne cele, niespecjalnie oglądając się na histeryczne reakcje. Pojawiają się dzisiaj głosy tu i ówdzie, że należałoby zmienić naszą politykę, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę kontekst międzynarodowy. Bo rzeczywiście ulica wygasła, ale wszystkie nadzieje w tej chwili są ulokowane w zagranicy. Nasi liberalni politycy, sam Donald Tusk, bardzo mocno pewnie zabiegali w Brukseli, ażeby stamtąd były silne naciski na Polskę. Oczywiście tym razem już nie w kontekście reformy Trybunału Konstytucyjnego czy jakichś innych reform, ale chodzi o ustawy sądowe. Ale widzimy, że te reakcje ostre, takie wręcz brutalne, były pod różnymi pretekstami i tutaj niektórzy twierdzą, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, iż naruszana jest niezależność tejże władzy sądowniczej, ale przecież te protesty miały również inne podłoże, od chociażby takie, że poseł Szczerba, zachowując się niestosownie, był wykluczony z obrad i z tego powodu blokowano cały Sejm na ponad miesiąc, czy też uważano, że dziennikarze zbyt mało mogą się poruszać po Sejmie i z tego powodu robi się wielki raban, czy też tak zwany Majdan na wzór Majdanu Kijowskiego. W związku z czym śmiało możemy powiedzieć, że reakcja również zagranicy na ustawy sądowe to jest pretekst, a nie powód. Niektórzy mówią, że należałoby zmiękczyć polskie stanowisko, chociażby w kwestii imigrantów islamskich, ażeby ich przyjąć tutaj przynajmniej w części, no i w ten sposób uspokoimy te nastroje antypolskie. Tylko pamiętajmy, że dzisiejsze otwarcie artykułu 7 traktatu przeciwko Polsce nie jest spowodowane tak zwanymi uchodźcami czy imigrantami, ale jest wprost motywowane ustawami sądowymi. I teraz pytanie jest, czy my mamy prawo do tego, ażeby reformować własne sądownictwo, czy też my musimy się o wszystko pytać w Brukseli. Można oczywiście wyobrazić sobie takie zmiękczenie polskiego stanowiska, tylko jaki będzie tego efekt? Bruksela będzie żądać coraz to kolejnych ustępstw. Mało tego, będzie na wzór Polski, jeśli Polska ulegnie, naciskać na kolejne kraje środkowoeuropejskie. Jeśli jakąkolwiek jedność udało się w ten sposób stworzyć, no to ta jedność zostanie rozbita, tak jak kiedyś Ewa Kopacz, wycofując się z tej Solidarności Grupy Wyszehradzkiej, zgodziła się na przyjęcie uchodźców, przez co Solidarność tejże grupy rozbiła. A więc tutaj trzeba bardzo dużej roztropności. Jeśli chcemy myśleć o tym, że Polska ma zająć podmiotowe stanowisko w kontekście przemian, w kontekście Unii Europejskiej, jeśli jej głos ma coś znaczyć, to musimy wytrzymać napór. Również ten napór niesprawiedliwości, fałszywych oskarżeń i w jakiś sposób, że tak powiem, wyjść z twarzą, bo tylko po takim zwycięstwie w każdym następnym przypadku jakichś sporów czy konfliktów będzie się mówić, no tak, Polska jest twarda, no tak, Polska, jeśli ma rację, to nie ustępuje. A przecież przed nami reforma Unii. W zamyśle Niemiec czy Francji ta Unia ma być Unią scentralizowaną, ma być superpaństwem, ma mieć jakiś super rząd. Te wszystkie drobniejsze podmioty mają być wchłonięte i pozbawione realnego wpływu czy realnego głosu. W związku z czym nasze wiele oczu jest zwróconych w tej chwili na Polskę i trzeba jak gdyby wyciągać wnioski choćby z tych 2 lat. Warto było być twardym, warto było trzymać się swoich racji, warto było wyjść z komunizmu. Polacy zresztą dzisiaj, kiedy bada się pewne opinie publiczne, sondaże, co oceniają jako najważniejszą reformę, co ciekawe, wskazują na 2 rzeczy. Na właśnie wychodzenie ostateczne z komunizmu, zerwanie z komunizmem i druga rzecz to te reformy sądownictwa. Dlaczego? Ano dlatego, że ta trzecia Rzeczpospolita pookrągłostołowa była tak silnie powiązana różnymi niciami z PRL-em, że te patologie przeniosły się wprost na życie społeczne, a najbardziej je było widać w przestrzeni władzy sądowniczej. Kluczowe, jeśli bierzemy pod uwagę w ogóle kontakty zwykłego człowieka z państwem, to właśnie tu rozstrzygały się najważniejsze sprawy życiowe Polaków. Dlatego reforma tej sfery życia publicznego, a zarazem odcięcie się ostateczne od tej PRL-owskiej przeszłości i nawiązanie do niepodległości II Rzeczpospolitej, to jest to, czego warto się trzymać. A tym bardziej jest to wyraziste, że w tym roku, to znaczy nadchodzącym 2018, będziemy obchodzić 100-lecie niepodległości, 100 lat od odzyskania niepodległości. Warto to wszystko nie tylko upamiętniać, ale i wyciągać wnioski, jak ważną wartością, jak ważnym dobrem jest niepodległość i jak wiele starań powinniśmy poczynić, ażeby tę niepodległość zdobyć i utrzymać. Szczęść Boże, życzę Państwu wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych.